Drodzy i umiłowani w Panu, bracia i siostry, jestem wzruszony treścią pieśni, która była śpiewana, jak również i tą melodią, i modlitwą. Treścią modlitwy, którą brat zanosił do Ojca w naszym imieniu, za nami i dla nas. Do pozdrowień, które już były odczytane, chciałbym jeszcze, albo żona moja dołącza swoje życzenia. Życzę wam wszystkim wiele łask i błogosławieństw Bożych, a ja pragnę wyrazić takie głębokie uczucie, że ja osobiście mojej żonie mam wiele do zawdzięczenia. Dziękuję. Treść naszych rozważań będzie treść i nagłówek. Będzie na podstawie nauki Pisma Świętego, nauki, która dosyć wyraźnie w Biblii jest przedstawiona. A takie krótkie zdanie, kość Chrystusowa nie będzie złamana. Umiłowani w Panu, starajmy się przyjąć głębię tej nauki. Kość Chrystusowa nie była i nigdy nie będzie złamana. Jeden z braci ułatwił mi może wprowadzenie i podsunął mi taki zapis. Kiedy Pan nasz umierał i drogę do nieba śmiercią swą otwierał, był w wydarzeniu tym szczegół. Jego kość nie była złamana. Tak jak paschalnego barana. Tam nie była kość złamana. Jaki w tym był sens, jaka logika i co z tego wynika? Co wynika z tego, że Pan Bóg dał polecenie, kości jego nie złamiecie? Co z tego wynika? Pan jest dawcą życia. Przed Nim nic nie ma do ukrycia. Zasłona rozerwana od góry do dołu spowodowała, że światło znad przymierza skrzyni oświetliło krawędzie stołu. Bardzo symboliczne i głębokie określenie. Pan wielką rzecz czyni. Śmiercią swą udowadnia posłuszeństwo dziełu Ojca. Czyż to nie jest chwalebną prawdą, że śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa była pieczęcią Jego bezwzględnego posłuszeństwa? Chwała Panu. Śmierć nastąpiła, lecz kości Chrystusowych nie naruszyła. Śmierć nastąpiła, lecz kości Chrystusowych nie naruszyła. To dało prawo przekazywania życia i siły. To dało prawo i władzę nad mocą mogiły. Te zdania, te określenia są pełne symbolu, ale jestem przekonany, tak jak apostoł św. Paweł, kiedy pisał do braci Żydów, to nie wyjaśniał wszystkich szczegółów, bo wiedział, że pisał do tych, którzy znali zakon. I my znamy wiele zapisów Pisma Świętego, które ułatwiają nam zrozumienie niektórych szczegółów. Godzi się przypomnieć zapis z drugiej Księgi Mojżeszowej, rozdział 12, werset 46, tam jest napisane tak. To jest boskie zarządzenie. W domu jednym będzie jedzony, nie wyniesiecie nic z domu z mięsa jego, a kości jego nie złamiecie. A kości jego nie złamiecie w nim. Żadna kość baranka nie była złamana. Również w 4 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 9, 12 wersecie jest jak gdyby powtórzone to samo boskie zarządzenie. Kość baranka i kość Chrystusowa nie była i nie będzie złamana. Chciałbym zwrócić uwagę braterstwa nie w kontraście, ale w harmonii z innymi wydarzeniami związanymi z śmiercią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przy obchodzeniu pamiątki zawsze zwracamy uwagę na nałamanie chleba, zwracamy uwagę na przelanie krwi, jest mowa o kielichu. Pan Jezus powiedział, pijcie z tego wszyscy, bo to jest krew moja, która się za wielu wylewa. A apostoł święty Paweł w swoim liście do braci w Koryncie napisał takie zdanie, że Pan Jezus wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was było łamane. A więc ciało złamane, krew przelana, ale kość niezłamana. I pytanie, jaka stąd nauka? Co powinniśmy przyjąć z tych boskich zarządzeń? I można wyrazić takie krótkie zdanie, że śmierć naszego Pana na krzyżu nie złamała Chrystusa. Śmierć naszego Pana na krzyżu nie złamała Chrystusa. Głęboka i wielka prawda. A może przy tym jeszcze takie określenie, że może nam się to przydać w czasie naszych rozważań, jak również może i na zawsze, że Pan Jezus ma prawo dysponować życiem złożonym w ofierze. Aby łatwiej zrozumieć znaczenie naszych rozważań, że kość Chrystusowa nie była złamana i nie będzie, to godzi się przypomnieć i zwrócić uwagę na funkcję kości w naszym ciele. Długo nad tym myślałem i jestem po części skrępowany, bo niewiele na ten temat mogę powiedzieć. Nie znam się na tym. I myślę, że wielu z nas nie myśli, jak ważnymi są kości w naszym organizmie. Dopiero wtedy, gdy złamiemy nogę, gdy złamiemy rękę, dopiero wtedy, gdy kości tak zwanego krzyża, pleców, kręgosłupa, gdy nie możemy się schylić, gdy nie możemy powstać, wtedy zaczynamy myśleć, jak ważnymi są kości w naszym organizmie. Niech sobie na to każdy odpowie, wytłumaczy. I pamiętajmy, że w wielu częściach naszego organizmu są kości i mają bardzo ważne i doniosłe znaczenie. Przepraszam. Tak jak wspomniałem, że kości to podstawa pionowej pozycji człowieka. A więc kości w naszym organizmie, w naszym jestestwie odróżniają nas chyba od wszystkich stworzeń na ziemi. Bo tylko człowiek ma taką postawę pionową, wysoką i to stanowi o naszym, choć wiele zatartym, podobieństwie do Pana Boga. Tym się różnimy od wszystkich innych stworzeń. Są stworzenia, tak zwane bezkręgowce, które nie mają kości. One mogą tylko pełzać po ziemi. Dzięki temu, że w naszym organizmie są kości, jest ich wiele, to możemy zajmować taką postawę stojącą. I zdaję sobie sprawę, że niewiele na ten temat mogę powiedzieć, ale spróbuję przedstawić ważność tej nauki w świetle Pisma Świętego. Apostoł święty Paweł, kiedy pisał list do braci w Efezie, a to był taki szczególny list i szczególna treść tego listu, bo święty Paweł tych braci cenił bardzo wysoko I to właśnie braciom w Efezie święty Paweł przekazał bardzo cenne informacje i nauki. Rozdział drugi czytamy od wersetu 14, którego wstępem jest werset 13 i mówi o Panu naszym Jezusie Chrystusie, mówi o Jego krwi i mówi, albowiem On, to znaczy Pan Jezus, jest pokojem naszym, który oboje jednym uczynił i ścianę, która była przegrodą, rozwalił. Głębia nauki o boskim zarządzeniu, postępowaniu względem i Żydów, i pogan. I dalej czytamy. Nieprzyjaźń to jest zakon przykazań, który zależał w ustawach skaziwczy przez ciało swoje, aby z dwóch stworzył w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Wspaniałe, wielkie dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa według woli samego Stwórcy. Kiedy apostoł święty Paweł pisze, że nasz Pan skaził zakon, ale zakon przykazań. Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy, że Pan Jezus nie skaził zakonu, ale przymierze zakonu. A to jest ogromna różnica. Boski zakon, boskie prawo jest tak dawne i odległe, jak sam Stwórca. Boskie prawo zawsze istniało i na zawsze istnieć będzie. Ale przymierze, tak zwane przymierze synaickie, czy przymierze, które Pan Bóg uczynił z Izraelem, ono było, można tak powiedzieć, tymczasowe. I Pan Jezus uczynił koniec przymierzu zakonu, ale tylko dla tych Żydów, którzy przyjęli Mesjasza. A może resztę pozostawimy na tą chwilę. I apostoł święty Paweł mówi o nowym człowieku, aby z dwóch stworzył w samym sobie, to znaczy w Chrystusie, aby z dwóch stworzył w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Tym jednym nowym człowiekiem to jest Chrystus. Głowa i Jego ciało. Przyznam się, że bardzo często rozmyślam o tej wielkiej prawdzie, że Chrystus to głowa i ciało. To nie tylko nasz Pan jako głowa, ale wszystkie członki Jego ciała, których liczba jest 144 tysiące. I ten nowy człowiek, którym jest Chrystus głowa i ciało, też ma kości. Kości Chrystusowe. Ciało Chrystusa i Jego kości. I tu pytanie, co stanowi te kości Chrystusowe? Co jest kościami nowego stworzenia? Nowego człowieka, nowych stworzeń? Krótka odpowiedź. Kości Chrystusowe, które nigdy nie będą złamane, to nauki, doktryny, prawdy, boskie postanowienia, boskie zamiary i plany, boskie obietnice. Wszystko boskie. I tu łatwiej nam zrozumieć, że żadne z tych nigdy nie ulegną ani zmianie, ani przedawnieniu, ale będą wieczne i trwałe. Kość Chrystusowa nie będzie nigdy złamana. To znaczy, że prawdy tyczące boskiego zbawienia są niepodważalne, wieczne i trwałe. Ale ktoś z braterstwa uważnie słuchając może postawić pytanie. Nagłówek naszych rozważań to kość Chrystusowa, kości Chrystusowe nie będą złamane. A tu przedstawiłem, że te kości to są boskie prawdy. A więc jak? Czy boskie prawdy? Czy kości Chrystusowe? Dlaczego tak mówimy? Jeżeli te prawdy, te doktryny pochodzą od samego Pana Boga, to dlaczego mówimy o nich, że to jest kość Chrystusowa? Prosta odpowiedź. Dlatego, że upodobało się Ojcu, aby w Chrystusie wszystka zupełność bóstwa mieszkała. Gdybyśmy sięgnęli do słów apostoła świętego Pawła w jego liście do braci do Kolosan, pierwszy rozdział, 19 werset i drugi rozdział, 9 werset, tam są te słowa napisane. Upodobało się Ojcu, aby w Jezusie Chrystusie wszystka zupełność bóstwa mieszkała. Jaka głęboka nauka. W Chrystusie według boskiego zarządzenia mieszka, jest zawarte całe bóstwo, wszelki zamiar wszechmocnego Pana Boga. I zwróćmy uwagę na to, kiedy czytamy Pismo Święte, już dzisiaj jeden z braci wspominał, że bywa tak, że czytamy niektóre wersety po wiele razy. I mi się też tak zdarzyło, że zwrócił uwagę na niektóry zapis, a brat mi za chwilę mówi, wiesz co, ja to czytałem, ale tak jak gdybym dopiero pierwszy raz dzisiaj to słyszał. Zwróćmy uwagę na treść pewnego wersetu. Treść pewnego wersetu i zauważmy tam bogactwo Słowa Bożego i również jego piękno. Bo prawda jest nie tylko wielką i prawdziwą, ale prawda jest piękną. Apostoł święty Paweł w swoim liście do braci w Koryncie, to jest drugi list, pierwszy rozdział, 20 werset, napisał tak. Bo ile jest obietnic Bożych, w nim są tak i w nim są amen, ku chwale Bożej przez nas. Można wyliczyć na palcach, ile elementów prawdy zapisanych jest w tych kilku słowach. Pierwsze to boskie obietnice. Boskie obietnice, które mają swoje źródło już tam w raju. Kiedy Pan Bóg dał obietnicę o potomstwie niewiasty. Tośmy już kiedyś wspominali o tym. A więc boskie obietnice, bardzo rozliczne, bardzo mnogie, w przymierzu, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem. Przymierze Abrahamowe jest zwane przymierzem obietnic. A więc ile jest obietnic Bożych, a jest ich wiele. Czy z nas coś potrafi wyliczyć i wskazać liczbę boskich obietnic? Ja bym się tego nie podjął. Czytając Pismo Święte od pierwszej do ostatniej strony, byłoby bardzo trudno wypisać, wyliczyć boskie obietnice. Ale drugi element bardzo ważny. To w nim są. W kim? Boskie obietnice? W Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chwalebna, głęboka prawda. Ile jest obietnic? To wszystkie są w Chrystusie. Ale jakie one są? One są pewne i nienaruszone. W nim są tak i w nim są amen. Być może, że my w naszym życiu kilkadziesiąt lat, mogę powiedzieć, mojego życia, nie zawsze dostrzegam i nie zawsze doceniam wielkość i znaczenie boskich obietnic. Cieszę się z tego, czym Pan mnie obdarzył, ale boskie obietnice są jak gdyby bez granic i w nim, to znaczy w Chrystusie, są pewne, tak i amen. Ale w jakim celu, w jakim kierunku one są? I tu znajdujemy odpowiedź. One wszystkie są ku chwale Bożej. Przy rozpoczęciu naszych zebrań brat, który zapowiada pieśń, to mówi tak, że będziemy śpiewać ku chwale Bożej. Oby tak zawsze było. Żebyśmy śpiewali ku chwale Bożej, żeby nasze zebrania zwane nabożeństwami były ku chwale Bożej, aby nasze życie było ku chwale Bożej. I ostatni ten element, piąty, ku chwale Bożej przez nas. Brat Olek w pierwszym wykładzie kilka razy postawił pytanie, no w nas, no tak, w nas, to się łatwo mówi, ale pytanie, czy we mnie, czy przeze mnie. Wszystko przeze mnie jest ku chwale Bożej, a tak być powinno. I miejmy nadzieję, że tak jest i tak będzie, dzięki szacie sprawiedliwości Pana naszego Jezusa Chrystusa i dzięki Jego orędownictwie. Bo nie tylko, że nasza nicość została okryta, przykryta szatą sprawiedliwości, ale nasza codzienność niekiedy czyni plamę na tej świętej szacie. I co potrzeba? Potrzeba kosztownej krwi naszego Pana, którą by można było usunąć te plamy. Pamiętajmy o tej potrzebie i pamiętajmy o sposobie korzystania, sposobności korzystania z orędownictwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy o boskich obietnicach, to już nadmieniłem, że przymierze, które Pan Bóg uczynił z Abrahamem, to jest tak nazwane różnymi określeniami, między innymi przymierze obietnicy. I apostoł święty Paweł w swoim liście do braci w Galacji napisał, że Abrahamowi uczynione są obietnice w liczbie mnogiej. A więc Abrahamowi uczynione są liczne obietnice. Przymierze Abrahamowe z swoimi obietnicami obejmuje wszystkie boskie błogosławieństwa, które Pan Bóg postanowił dla Kościoła i dla całego rodzaju ludzkiego. Dwa dodane przymierza w niczym nie poszerzają zakresu czy ważności przymierza Abrahamowego. Wszystkie to są obietnice Abrahamowi, uczynione są obietnice Abrahamowi i jego potomstwu. Nie, to nie koniec na Abrahamie, przepraszam, ale Abraham miał syna Izaaka i w Izaaku są realizowane boskie obietnice, inaczej w Chrystusie i jego małżonce. I stąd mamy wyraźnie napisane, że uczynione są obietnice bardzo liczne Abrahamowi i jego potomstwu, a więc wiele obietnic jednemu potomstwu, a to jedno potomstwo to Chrystus, głowa i jego ciało. Tu w tym kierunku mamy kilka bardzo wyraźnych zapisów, które może w tej chwili pominę. Kiedy mówimy o kościach w naszym organizmie tym cielesnym, fizycznym, czy kiedykolwiek myśleliśmy o tym, jak powstały nasze kości? Gdzie był ich początek? Czy dopiero po narodzeniu, kiedy przyszliśmy na świat? A jednak Pismo Święte mówi, że trochę wcześniej. To był początek, był wtedy, kiedy było poczęcie człowieka. Potomstwo Abrahama, którym jest Chrystus, mówiliśmy już o zmartwychwstaniu, ale w tej chwili to pominę. O kształtowaniu i rozwoju kości nowych stworzeń pisze prorok Dawid w psalmie 139. I pozwolę sobie zacytować niektóre fragmenty. Psalm 139, wersety 14. Tam jest napisane tak. Wysławiać Cię będę, gdyż cudownie jestem uczyniony, dziwne są Twoje dzieła i dusza moja znaje wybornie. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, że narodzenie dziecka to jest cud w boskiej działalności. Narodziny dziecka są cudem. Niektórzy kwestionują przypominanie sobie dnia urodzin. Być może, że ja kiedyś też tak podobnie myślałem, ale jednak nasze przyjście na świat to bardzo ważna sprawa. Przecież, gdyby nie moje urodziny, to by mnie tu dzisiaj nie było. A więc chwała Panu, że był taki początek. I poczęcie, i urodzenie. Ale w tym psalmie Dawid wspomina i proroczo mówi o kształtowaniu Kościoła, o kształtowaniu Chrystusa. I mówi, że wysławiać Cię będę, Panie, gdyż cudownie jestem uczyniony. Czy powołanie, przejrzenie w boskim planie, powołanie, poczęcie nowego stworzenia, które miało miejsce tam w Jordanie, gdy Pan Jezus wyszedł z wody, otrzymał Ducha Świętego, to był początek, to było poczęcie głowy nowego stworzenia, głowy Kościoła, głowy nowego stworzenia. Przecież to chwalebny i wspaniały cud. Cudownie jestem uczyniony. I dziwne są Twoje dzieła, a dusza moja znaje wybornie. Czy tak bardzo wybornie, ale w dużej mierze, z łaski Pana, my w naszej społeczności, bracia i siostry, mają obszerne, bardzo obszerne zrozumienie niebiańskiego powołania, rozwoju nowych stworzeń, jeszcze z tej strony zasłony, pierwszego zmartwychwstania nowych stworzeń, pewne zrozumienie o chwale niebiańskiego królestwa, tak, niebieskiego królestwa, o czym brat wspominał poprzednio, a więc mamy obszerną znajomość. Być może, choć ja osobiście unikam rozmów z wyznawcami, z głosicielami innych wyznań, ale może niekiedy to się i przydaje, bo wtedy mogę zrozumieć, jak wielką i wspaniałą prawdę Pan Bóg raczył zaszczepić w moje serce i w mój umysł, choćby tylko częściowo. Wielu i nauczycieli, i wyznawców różnych wyznań nie mają prawie żadnego pojęcia. A gdyby rozmawiać o okupie, to głębia nieznajomości. Chwała Panu, że nas tak ubogacił. Różne spojrzenia na kości Chrystusa. I to, co my wspomnieli, tu możemy spojrzeć na ten zapis, 139 psalm, 14 werset. Tu jest ilustracja i podobieństwo w narodzeniu każdego człowieka. Rodzice się nad tym nie zastanawiają. A trzeba by? Cud. Przyjście człowieka na świat to realizacja boskiego zarządzenia danego w raju. Rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię. Chwała Panu za to. To jest jedno znaczenie. Drugie, rozwój Pana naszego Jezusa Chrystusa jako głowy Kościoła. On był sam tu na ziemi przez 3,5 roku. Któż to poznał, któż to zrozumiał? Kto wniknął ten cud? Cud rozwoju Chrystusa jako głowy, jako tego, który jest naszym Panem. A tak było przez 3,5 roku. Od Jordanu, aż na krzyż, aż do dnia pierwszego po sabacie. Rozwój Pana Jezusa Chrystusa jako głowy Kościoła przez 3,5 roku Jego misji od chrztu aż do zmartwychwstania. Kolejne podobieństwo w tym psalmie jest nasze osobiste życie, już nie jako człowieka, jako dziecka i młodzieńca i dalej, ale nasze osobiste życie jako nowych stworzeń tu na ziemi. Drodzy bracia i siostry, czy odczuwamy to? A przecież tak często mówimy, Ojcze nasz. Kto może mówić Ojcze? Ten, który jest synem, który jest córką. A więc jest to dobry początek, chwalebny początek, wspaniały. Nasze osobiste życie jako nowych stworzeń tu na ziemi. Kolejne znaczenie w tym psalmie to powołanie, spłodzenie i ożywienie całości Kościoła. Całości Kościoła od chrztu w Jordanie, a dla członków oddzielonych świąt, aż do zakończenia pierwszego zmartwychwstania. Jeszcze nie zostało dokonane kształtowanie i rozwój nowych stworzeń. I w 15 wersecie tego psalmu czytamy: nie zataiła się żadna kość moja przed Tobą, chociażem był uczyniony w skrytości i misternie złożony w niskościach ziemi. Jaki wspaniały zapis! Przed Stwórcą nie zataiła się żadna kość moja. Czy tu jest mowa tylko o rozwoju człowieka w łonie matki od spłodzenia do narodzenia? Myślę, że tu jest coś więcej. Że tu jest mowa o tym, że przed Bogiem, przed Stwórcą, przed naszym Ojcem nie zataiła się żadna kość nas jako nowych stworzeń. Warto o tym pamiętać. Nie zataiła się żadna kość moja przed Tobą, chociażem był uczyniony w skrytości ziemi, na tym świecie, wśród ludzi, wśród naszych sąsiadów, którzy nas nie znają, nie rozumieją, niekiedy szydzą, a przecież w takich warunkach niskości ziemi rozwijają się nowe stworzenia. Uczyniony w skrytości ziemi i misternie złożony w niskościach ziemi. Misternie złożony, albo inaczej kunsztownie złożony. Misterny to wykonany precyzyjnie, artystycznie, kunsztownie. Takie jest kształtowanie i rozwój nas jako nowych stworzeń. Obyśmy mogli to dostrzegać i za to Panu dziękować. A więc przy pomocy czego? I wracamy do tych pierwszych stwierdzeń, że nauki, doktryny, które stanowią kościec Kościoła, są pod szczególną boską opatrznością i pod jego kierownictwem. I to możemy sobie przypominać niektóre zdarzenia, niektóre przeżycia z minionych lat. Jak wydawało się nam może kiedyś bardzo niepozorne, jako przypadek, jako taki zbieg okoliczności, a jednak to wszystko działo się pod boską opatrznością. Tak są kształtowane kości nowych stworzeń. Nauki, doktryny, które stanowią kościec Kościoła, są pod szczególnym boskim kierownictwem, pod jego opatrznością. Rozwój kości nowych stworzeń to jest pomnażanie się w znajomości prawdy w naszym życiu i to się dzieje pod boską opatrznością i to jeszcze w naszym życiu przed naszym zgonem. Tu ma się rozwinąć, ukształtować nowe stworzenie, a między innymi te kości nowego stworzenia. W jaki sposób się to dzieje? Myślę, że bardzo różnie w stosunku względem każdego z nas. Są bracia, którzy, no tak spostrzegamy, że są rozwinięci w prawdzie, ale obserwując życie niektórych, przynajmniej niektórych sióstr, może bardzo wielu, daje się zauważyć, że są siostry, które prawdą są bardzo głęboko zainteresowane i żyją tym życiem nowych stworzeń. Skąd ja to wiem? Ano stąd, że bywało tak, że po skończonym wykładzie, po pieśń, modlitwa, amen, podchodzi siostra i mnie się pyta, bracie, a czy to tak należy rozumieć? A co ty powiedziałeś? A jak to uzasadnić? Takie pytania stawiają siostry. A więc to są nowe stworzenia. I to nas cieszy, to nas raduje. Rozwój i kształtowanie nowych kości nowych stworzeń jest w dużej mierze zależne od naszych pragnień, od naszego chcenia. O tym wspominałem trochę już w Budziarzach, ale spójrzmy na Pana naszego Jezusa Chrystusa, na proroctwo o naszym Panu, które jest zapisane przez psalmistę Dawida w psalmie 48:9 wersety, tam jest napisane: oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. I takie słowo tam jest napisane. Pragnę. Pragnę. Pan Jezus pragnął czynić wolę Ojca. To jest wzruszające. A tak bardzo pragnął, że Bradasen napisał takie zdanie, że Pan Jezus tęsknił za dokonaniem swojej ofiary. Czy to nie jest głęboka prawda? To jest jakoby kość w naszym jestestwie. Pan Jezus tęsknił za dokonaniem swojej ofiary. Czy my tak tęsknimy? Czy może nawet jesteśmy niektórymi sprawami przerażeni? Chcielibyśmy to oddalić? Myślę, że jest różnica i są ku temu pewne powody, bo inaczej na to patrzą sędziwi. Kilkadziesiąt lat życia, to tak możemy powiedzieć, łatwiej. Panie, bądź wola Twoja. Ale młodzi, matki, rodzice, dzieci, ojcowie, dzieci, chcieliby jeszcze żyć nie tylko dla siebie, ale dla drugich. Tak było i w przypadku apostoła Pawła, który powiedział, że ja jestem gotów zejść z tej ziemi, ale wola Pana jest, abym żył dla was. Tak pisał święty Paweł. Ale jednak we wszystkich okolicznościach niech będzie naszą prośbą, Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A czy my zwracamy uwagę tak i w moim śmiertelnym ciele? Czy godzi się przenieść ten fragment modlitwy na nasze, na moje osobiste życie? Powiem braterstwu, że tak czynię. W modlitwach myślę o braciach, o siostrach, o woli Bożej, ale Panie, oby i w moim śmiertelnym ciele mogła być wykonywana Twoja wola przez ofiarę i poświęcenie Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. To wspaniałe dzieło kształtowania nowych stworzeń. Nie wiem, ile jeszcze jest czasu, Pan mi powie. Zwróćmy uwagę na niektóre zapisy Pisma Świętego, które mówią w podobieństwie, w znaczeniu symbolicznym, obrazowym, o niektórych częściach naszego organizmu w odniesieniu do działalności Pana naszego Jezusa Chrystusa jako przedstawiciela Jehowy. I krótkie zdanie, które określa to, co wspomniałem, że Chrystus to potężne ramię Jehowy. Spójrzmy na zapis, natchnione pismo proroka Izajasza, 51 rozdział, 9 i 10 wersety. I tu na wstępie pytanie, czy to jest tylko historia, czy historia i proroctwo? Na pewno jedno i drugie. Ocuć się, oblecz się w siłę, o ramię pańskie. Ocuć się jako za dni dawnych i za rodzajów przeszłych. I za linię ty jesteś, której zagładziło Egipt i zraniło smoka. I za liśnię ty jest, któreś wysuszyło morze, wody przepaści wielkiej, któreś obróciło głębokości morskie w drogę, aby przeszli wybawieni. Tak kiedyś pisał natchniony prorok Izajasz. I pierwsze słowa to jak gdyby wezwanie i wołanie do ramienia Jehowy, aby ten, który kiedyś dokonał wielkich i wspaniałych rzeczy, aby się ocknął, aby poczynił coś czynić. Ocuć się, oblecz się w siłę, o ramię pańskie, jako za dni dawnych. Ale dawniej to była tylko historia. Ale ta historia jest wspaniałym proroctwem. I oczekujemy. Jestem przekonany, że żyjemy w czasie, kiedy nasz Pan, Chrystus, jako potężne ramię Jehowy, jest upoważniony przez Ojca, aby dokonywał wielkich rzeczy tu na ziemi. Już teraz, przed tysiącleciem, kiedy jeszcze niektórzy członkowie Kościoła są na ziemi, ale jest pewna działalność, którą nasz Pan Jezus może wykonywać i wykonuje, gdy nawet Kościół jeszcze nie jest skompletowany. A co to za dzieło? Usuwanie tego, co jest na świecie. Może za chwilę o tym jeszcze wspomnimy. I prorok odwołuje się do historii, do przeszłości i przywołuje przyszłość. Przywołuje to, co jest jeszcze na pewno przed nami, i zaliść nie ty jest, któreś wysuszyło morze. Czy tylko historia, również i proroctwo. Przyjdzie czas, że spełni się to, co napisane w proroctwie Hioba, gdy on sprawi pokój, to któż go wzruszy? To Pan powie, uspokójcie się narody. To może uczynić tylko nasz Pan. Wysuszy morze, przepaści wielkiej i głębokości morskie obróci w drogę świętą, w drogę, po której będą mogli postępować, w drogę, aby przeszli wybawieni. Słowa te to wspaniała historia i wielkie proroctwo, a to są właśnie mocne kości Chrystusowe, który jest potężny i mocnym, który jest potężnym i mocnym ramieniem wszechmocnego Boga. I drodzy bracia i siostry, my mamy w tym udział. Choćby przez to, że to znamy, to rozumiemy i o tym mówimy. Kolejny podobny zapis to 40 rozdział proroka Izajasza, 10 werset. I tam jest napisane tak. Oto panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a ramię jego panować będzie nad nim. Oto zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim. A w 52 rozdziale mamy napisane, że Pan wysmuknął ramię swoje. To jest tak jak gdyby wyraźne przedstawienie działalności wszechmocnego Boga przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc ramię, nasz Pan Jezus Chrystus, choćby tylko jako głowa Kościoła, jest potężnym ramieniem Jehowy, który załatwi wszystkie sprawy, na które oczekuje cały rodzaj ludzki. Nic się nie ostoi. Można by zwrócić jeszcze uwagę na kości głowy, głowa, inaczej zwana czaszka. Jaką funkcję spełnia czaszka nasza? Moja czaszka przede wszystkim to jest potężny pancerz boskiej mądrości. To już jest przenośnia. Przecież umysł człowieka, jak mówię, mózg, to jest umieszczony w takim bardzo mocnym, pod takim bardzo mocnym pancerzem. A że nasz Pan jest mądrością, to apostoł Paweł napisał w swoim liście, w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 werset, tam jest wspomniane, że Chrystus stał się nam od Boga mądrością. Mądrość. Mądrością jest dla nas nasz Pan Jezus Chrystus, a mądrość skierowała nasze drogi to właśnie do Chrystusa po szatę sprawiedliwości. To jest boska mądrość. Tego nauczył nas Pan Bóg przez swojego Syna. Stał się dla nas mądrością od Boga, stał się dla nas sprawiedliwością, czyli usprawiedliwił nas, bo inaczej nie mielibyśmy sposobności mówić Ojcze, gdyby nie łaska usprawiedliwienia. O tym było mówione. Sprawiedliwością, a potem poświęceniem. Co znaczy poświęceniem? Jak już byliśmy usprawiedliwieni, no to czy potrzebne jest jeszcze poświęcenie? Tu by mogło być słowo użyte w naszym polskim języku ofiarowanie. Byłoby to może bardziej wyraźne. Gdyby już zostaliśmy usprawiedliwieni i stawiliśmy same w siebie, to Pan Jezus, nasz najwyższy kapłan, wziął nas w swoje ręce i położył na ołtarzu. Poświęcił nas jako część swojego własnego ciała. Jako część jego ciała. Stał się sprawiedliwością, poświęceniem i Biblia Gdańska mówi wybawieniem, ale jeżeli wybawieniem, przepraszam, czy dobrze cytuję, ale to jest wybawienie przez zmartwychwstanie. Przez pierwsze zmartwychwstanie i dzięki naszemu Panu. To, co my wspomnieli, że przez Chrystusa możemy dostąpić tych łask i błogosławieństw. To są wspaniałe i piękne prawdy, które pozostają niewzruszone jako kości w organizmie tego nowego człowieka. I znów myślę, że nie zawsze doceniamy wartość, znaczenie i piękno tych boskich zarysów. Kolejny element naszego organizmu to tak zwana klatka piersiowa. Chcąc, jak było w moim przypadku, aby doktor dostał się do mojego serca, tam coś poprawić, to musiał rozłupać, rozciąć żebra, aby dotknąć serce. A więc klatka piersiowa to potężny pancerz, który zabezpiecza nasze serce, jak również jest symbolem, serce jest symbolem miłości i boska miłość względem człowieka jest opancerzona. I dziś rano, kiedy się przebudziłem, spojrzałem na ścianę w mieszkaniu, gdzie spałem. Tam jest napisane takie hasło, które przypomniało mi moje dzieciństwo, tylko było napisane ten sam tekst, ta sama treść, ale innymi literami takimi drukowanymi, a tam jest napisane: Panie, daj mi poznać drogi Twoje, ścieżek Twoich naucz mnie. Taki napis jest w mieszkaniu brata Janka Knopa. To mnie ucieszyło i spoglądałem, przypomniało mi to moje dzieciństwo. Panie, w związku z tym, Panie, naucz mnie miłować to, co jest godne Twojej miłości. Czy zastanawiam się nad takim zdaniem? Czy wszystko jest godne miłości? No, nie wszystko. Panie, naucz mnie miłować to, co jest godne Twojej miłości. Tu by można jeszcze podać niektóre komentarze. Bardzo ważnym elementem w naszym jestestwie są biodra, albo inaczej, stawy biodrowe. Może bracia, być może, że kiedyś odczuł to Jakub, gdy staw biodr jego był wytrącony, czy dobrze mówię, ale tak, coś koło tego było. Jakub chramał do końca życia, kulał, był kulawy. Ale bywa i w naszej społeczności są bracia, siostry, których stawy biodrowe są niesprawne. Bardzo dotkliwa dolegliwość. Stawy biodrowe spełniają kilka bardzo ważnych funkcji w istnieniu człowieka. Kości biodrowe to połączenie dolnych kończyn z kręgosłupem, a kręgosłup łączy się z głową. Zauważmy, jaka wspaniała harmonia. To stanowi jedność naszego jestestwa. Kości biodrowe to podstawa chodzenia. Kości biodrowe to podstawa pracy, mocy i siły, do roboty. I dlatego są takie zachęty, że przepasz twoje biodra. I tak bywa, że chcąc wykonywać ciężką pracę, to bezpieczniej jest opasać swoje biodra. Kości biodrowe to podstawa chodzenia, podstawa pracy i bardzo ważna sprawa, na którą nie zwracamy uwagi, że kości biodrowe to źródło wydawania potomstwa, źródło życia tak doczesnego, jako i wiecznego. Czy da się to uzasadnić na podstawie zapisu Pisma Świętego? No, odnośnie pierwszych tych stwierdzeń, to apostoł Paweł mówi, żebyśmy przepasali biodra nasze prawdą i tak dalej, i tak dalej. I przesujcie, przepasawszy biodra myśli waszej. Znamy te zapisy. Ale mamy zapisy w Piśmie Świętym, które mówią o tym, że i ojcowie, inaczej święci Starego Testamentu, byli ojcami swojego potomstwa, i o tym potomstwie jest napisane, że wyszli na przykład z biodr Jakubowych. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 46, werset 26, tam jest napisane, że ci, którzy przyszli z Jakubem do Egiptu, którzy wyszli z biodr jego, dosłownie napisane, wyszli z biodr Jakubowych, a było ich chyba 70 osób. Więc Jakub wydał potomstwo, które wcześniej było w jego biodrach. Kiedy król Dawid miał zamiar zbudować świątynię Panu Bogu imieniowi Pańskiemu, dla imienia Pańskiego, przepraszam, to Pan Bóg powiedział do Dawida tak: ty nie będziesz budował dla mnie domu, bo twoje życie było, twoje ręce splamione są krwią, ale syn twój, który wyjdzie z biodr twoich. Jaki ciekawy zapis. Czy my zwracaliśmy na to kiedykolwiek uwagę, że potomek Dawida, którym był wcześniej Salomon, ale to jeszcze nie wszystko, ale nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Pan Chrystus, to potomek Dawida, bezwzględnie. Potomek Dawida i według ciała wyszedł z biódr Dawidowych przed Marię. I ten zbuduje mój dom. O naszym Panu prorok Izajasz w 9 rozdziale, a 6 wersecie napisał te pamiętne słowa o Panu naszym Jezusie Chrystusie, że nazwą imię Jego dziwny, radny, Bóg mocny i dalej Ojciec Wieczności, a więc nasz Pan Jezus Chrystus Ojcem Wieczności będzie. Jeszcze dotąd nasz Pan dla nikogo faktycznie nie jest Ojcem, za wyjątkiem tego, że w proroctwach. I względem tego przypominam się taki zapis, dokładnie nie pamiętam, gdzie to czytał, w każdym razie w dziełach brata Rasla, że gdy Adam zakończył swoje życie, gdy umarł, albo nie tak, gdy Adam upadł, zgrzeszył i znalazł się pod boskim wyrokiem, umierając umrzesz, to potomstwo Adamowe, cały rodzaj ludzki był w jego biodrach. Myślę, że nikt nie będzie temu przeczył. Potomstwo Adamowe, jego dzieci były w jego biodrach. Ale też spotkałem taki zapis i zresztą wiemy o tym, że gdy nasz Pan umierał na krzyżu, a miał wtedy lat 33,5, był dojrzałym mężczyzną. Nasz Pan, gdy umierał, mógł wydawać potomstwo, ale nie wydał. Nie wydał, ale tą moc, tą zdolność wydawania potomstwa złożył w ofierze. Umarł z potomstwem w swoich biodrach. Godzi się o tym pamiętać. I tu jest nauka, że nasz Pan w niedalekiej przyszłości będzie ojcem Adama, a w nim będzie ojcem całego rodzaju ludzkiego, oczywiście tych, którzy zechcą być posłuszni. Potomstwo było w biodrach Adama i potomstwo pozostało w biodrach Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy o kościach, godzi się przypomnieć zapis apostoła świętego Pawła w liście do Żydów, w 4 rozdziale, a 12 wersecie jest napisane tak: żywe jest Słowo Boże i skuteczne, gdy jest przyjęte i jest ożywione Duchem Bożym, Duchem Prawdy. I tam jest wspomniane, że, może trzeba przeczytać słownie, list do Żydów, 4 rozdział. I jakie jest znaczenie Słowa Bożego? To jest właśnie tych nauk, doktryn, o którym mówimy. I tu stąd lekcja, że kości w naszym organizmie nie powinny pozostawać jako suche kości. A co jest w tych kościach? Jest to, o czym pisze apostoł święty Paweł. To jest 4 rozdział, 12 werset listu do Żydów. Bądź żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i przeraziwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, rozeznawających zdania serdeczne. A więc funkcja kości, oczywiście wtedy, gdy w nich jest szpik, bo suche kości to martwe kości i o tym nie będziemy wiele mówić. Chciałem przy zakończeniu naszych rozważań zwrócić uwagę na bardzo istotny zapis apostoła świętego Jana w jego Ewangelii w 19 rozdziale, tam od wersetu 36, i zwracam się do was, bracia i siostry, z prośbą, abyśmy spojrzeli w nasze Biblię i abyśmy czytali wspólnie. Bo to jest bardzo, bardzo ważny zapis i przez to będziemy się zbliżać do zakończenia tych rozważań. 19 rozdział Ewangelii, Ewangelii świętego Jana, czytamy od wersetu 30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, a nachyliwszy głowę, oddał ducha. Apostoł Jan opisuje ostatnie chwile, ostatnie słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nie tylko Jego, ale w zestawieniu, jak w kontraście względem dwóch innych ludzi, którzy tamże byli ukrzyżowani. I święty Jan wskazuje na różnicę między tymi ukrzyżowanymi i jaka stąd lekcja, to możemy w rozwinięciu tej sprawy dostrzegać. Gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, a nachyliwszy głowę, oddał ducha. Wtedy Żydowie, aby ciała na krzyżu na sabat nie zostały, ponieważ był dzień przygotowania, albowiem był wielki on dzień sabatu, to prosili Piłata, aby im golenie połamano i zdjęto je. Żydzi nie widzieli jeszcze różnicy między dwoma złoczyńcami a Panem naszym Jezusem Chrystusem, aczkolwiek była ogromna różnica. Ale prosili Piłata, aby tym na krzyżu złamać golenie, skrócić ich życie, aby ciała na krzyżu na sabat, aby ciała na krzyżu na sabat nie wisiały. I Piłat dał takie polecenie. Prosili Piłata, aby im golenie połamano i zdjęto je. Przyszli wtedy żołnierze, a pierwszemu z nich wprawdzie złamali golenie. I drugiemu. Czy możemy sobie wyobrazić tą scenę tam na Kalwarii? To jest wprawdzie w oddaleniu, dawno to było, ale przecież to byli ludzie. Ludzie to jedni i drudzy. I ci przybici do krzyża, i ci, którzy byli przed krzyżem, żołnierze. Podchodzi żołnierz, uderza oszczepem czy innym narzędziem, uderza golenie, łamie i potęguje ból. Potęguje ból, który doprowadza do zgonu. Tym ludziom trzeba było skrócić życie. I to dokonano. Ale do Jezusa przyszedłszy, gdy ujrzeli, że już umarł, nie łamali goleni Jego. I podczas gdy w pierwszym tym zapisie, cośmy przeczytali, jest dwukrotnie napisane o łamaniu goleni złoczyńcom. Dwukrotnie jest zapis. Ale gdy przyszli do Pana Jezusa, do Jezusa przyszedłszy, gdy ujrzeli, że już umarł, nie łamali goleni Jego raz. I potem apostoł Jan wspomina jeszcze raz, aby się wypełniło pismo o tym, że Jego golenie nie miały być złamane. A więc zauważmy, po dwakroć napisane, że złamali ich golenie i po dwakroć napisane, że naszemu Panu nie złamali goleni. To wielka, wspaniała prawda. I to wielkie proroctwo. I czytamy, że przyszedłszy do Jezusa, nie łamali Jego goleni, lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok Jego, a zarazem wyszła krew i woda. I Jan pisze o sobie, o Jego, przedstawia swoje ustosunkowanie się do tych wydarzeń. Jan mówi o sobie, a ten, co to widział, świadczył o tym i prawdziwe jest świadectwo Jego, a on wie, iż prawdę powiada, abyście wy, a ja czytam, abyśmy w to wierzyli. Gdyby nie ten zapis świętego Jana, to byśmy wiedzieli o wiele mniej. A tak to wiemy o wiele więcej. Możemy wniknąć właśnie w znaczenie tych wydarzeń. Jan apostoł był świadkiem zgonu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I on sam wyciągnął z tego odpowiednie wnioski. Przekazał to potomności i jeszcze odwołuje się do proroctwa, właśnie do wydarzenia, które miało miejsce w Egipcie, cośmy wspomnieli na początku. A ten, co to widział, świadczył o tym, a prawdziwe jest świadectwo Jego. A on wie, iż prawdę powiada, abyśmy w to wierzyli, abyśmy o tym wiedzieli. Albowiem się to stało, aby się wypełniło pismo, kość Jego nie będzie złamana. Tak kończy się opis tych wydarzeń i z tego wynika lekcja. Drodzy braterstwo, żyjemy w czasie, jak gdyby jest kontrast między społecznością ludu Bożego, a ta społeczność reprezentuje apostoł Jan. Wynika, że apostoł Jan wskazuje na klasę Kościoła, żyjącą przy schyłku wieku Ewangelii. Potwierdzeniem tego jest zapis w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 31, gdzie jest rozmowa Pana naszego Jezusa Chrystusa z Piotrem. Kiedy to było tuż przed niebowstąpieniem, i Piotr idzie z Panem Jezusem i Piotr obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, to znaczy zobaczył Jana, że tam obok idzie i pyta się naszego Pana, a Panie, a ten co? Piotr pyta się naszego Pana o Jana apostoła. Panie, a ten co? A zwróćmy uwagę na odpowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa do Piotra o Janie apostole. Wtedy ujrzawszy Piotr rzekł Jezusowi, Panie, a ten co? Rzekł mu Jezus, jeśli bym chciał, aby on został, aż przyjdę, to co tobie do tego? Chodź za mną, mówi do Piotra. Stąd wynika, że to jest pewnego rodzaju symboliczna mowa o klasie Kościoła przedstawionej w apostole Janie, że ta klasa będzie żyła aż do końca, aż do samego końca klasy Kościoła tu na ziemi. I tutaj jest wyjaśnione, że to nie miało znaczyć, że Jan pozostanie jako apostoł, że zostanie on osobiście przy końcu, ale zdaje się wskazywać, że przedstawia klasę Kościoła. I czytając fragment w 19 rozdziale, że Jan przedstawił nam takie świadectwo o zgonie i tych dwóch złoczyńców i o zgonie Pana naszego Jezusa Chrystusa, co możemy w tym widzieć? Żyjemy w czasie, gdy potęgi, mocne potęgi tego świata bywają rujnowane. Ich golenie bywają łamane. My, trochę starsze pokolenie, pamiętamy takie hasła, że to był kolos, ale my wiemy, że system komunistyczny to był kolos na glinianych nogach. I te nogi zostały uderzone. Czyją ręką? Ale na pewno z boskiej woli. Dosyć, kres. I ten system już nie ożyje. Choć tam gdzieś są jeszcze resztki, ale to są jako te gruzy, które wiatr rozniesie po świecie. Ale tych złoczyńców było dwóch i oni między sobą się różnili. Jeden był gorszy, a drugi był lepszy. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Brad Russell za swojego życia, który żył w Stanach Zjednoczonych, przy pewnej okoliczności powiedział, a to zostało napisane, że Brad Russell był zadowolony z tego, że żyje w kraju, w którym jest przynajmniej pozorna wolność. Ale my stąd, z tego kraju, w którym żyjemy, możemy widzieć podłość systemu komunistycznego, nikczemność, zbrodnie tego systemu, a największą zbrodnią komunizmu to była walka z Bogiem i prześladowanie świętych pańskich. Nasi bracia pod rządami tego systemu doznali wiele boleści, wiele przykrości. Niektórzy jeszcze żyją, ale nie mają zdrowia, które utracili w więzieniu. A niektórzy już nie żyją, ale są pewne wspomnienia. To był system i został skazany na zagładę i nigdy nie powstanie, nigdy się nie ocknie. Ale ten system trochę lepszy, a rzeczywiście był lepszym, bo i w Stanach Zjednoczonych, i w krajach zachodnich były warunki, gdzie mogła rozwijać się prawda. 6 tomów zostało wydanych w Stanach Zjednoczonych. Artykuły, które dziś mają przetłumaczone, artykuły pod synonimem WT, Watchtower, wydane w Stanach Zjednoczonych. Brytyjskie i zagraniczne towarzystwa biblijne wydały tysiące, miliony, nie wiem ile milionów Biblii, to zostało tam wydane, na Zachodzie. Też w tym systemie niedoskonałym, złym. I kiedy Brad Russell pisał jak gdyby takie pochlebne zdanie o rządzie Stanów Zjednoczonych, to możemy sobie to przypominać, ale godzi się pamiętać, że to było napisane przeszło 100 lat temu. 100 lat temu żył Brad Russell i 100 lat temu były napisane takie dodatnie zdania o tym systemie, który był i jeszcze po części istnieje. Ale niedawno w jednym heraldzie czytałem zdanie jednego z braci, że moralność rządów Stanów Zjednoczonych upadła. I jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych rządów, przelewają krew. Jest tak. Choćby ktokolwiek chciał inaczej, ale temu nie zaprzeczy. I ten system zbliża się do końca. I tak jak tam było na Golgocie, że tym dwom złoczyńcom przyspieszono zgon, skrócili im życie, skrócili im męki przez powiększenie mąk, to nasz Pan na ten czas już nie żył. Jan to widział, Jan to przedstawił, my jesteśmy tego świadomi i jak gdyby podsumowanie tych wydarzeń, to drodzy bracia i siostry, oceniajmy wielkość, świętość i piękno prawdy, którą zostaliśmy z łaski Bożej zaszczyceni. Bądźmy jako ten Jan apostoł, który patrzył, widział zgon Pana naszego Jezusa Chrystusa i tu godzi się przypomnieć, że być może wielu braci minionych pokoleń, średniowiecza, nie mieli tak jasnego światła o znaczeniu okupu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wspominałem niedawno i dziś jeszcze wspomnę, że czy sędziwi, czy młodzi, starajmy się czytać to, co napisał Brad Russell, szczególnie w 5 tomie, o pojednaniu pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Tam jest prawda wyjaśniona i możliwa do przyjęcia przez każdego, kto chce Panu Bogu służyć. I takie krótkie zdanie. Kiedyś, pamiętam jeszcze z dzieciństwa na wsi, to niekiedy ludzie, jak coś było po ich woli, to mówili tak, chwała Bogu. Bracia, wiekiem starsi, czy ktoś z was, siostry, czy przypominacie sobie takie powiedzenie? Chwała Bogu! A dziś no trudno to usłyszeć. Być może, że są istoty, które mówią, o, chwała Bogu, ale ja w tej chwili i z tego miejsca chcę to powiedzieć. Chwała Bogu, że kość Chrystusowa nigdy nie będzie złamana. Amen.